między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. W nowym roku wita Państwa Łukasz Kaśmierczak. Przełom starego i nowego roku to od wielu lat czas, kiedy wspólnota ekumeniczna TZ zaprasza młodych ludzi z całej Europy na spotkanie modlitewne i integracyjne. Co roku w innym europejskim mieście. Tym razem była to stolica Estonii. Relacja Stalina w tej godzinie programu, w którym także odwiedzimy poznańską parafię ewangelicko-augsburską i opowiemy o kolejnej edycji Skarbów Słowa, które kryje w sobie Gnieźnieńska Katedra. Między niebem a ziemią. Zapraszam.
Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu.
My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy, a tak tego maleńkiego niech wszyscy zobaczymy. Jak u Boga narodzony, płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy.
Jak u Boga narodzony, płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy.
Naprzód wtedy niechaj wszędzie zabrzmi świat z wesołości, że posłany jest nam dany Emanuel w niskości. Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości.
Wspólnota ekumeniczna TZ żegna i wita stary i nowy rok poprzez czuwanie w intencji pokoju na świecie. Dzieje się to w ramach modlitewnego spotkania ekumenicznego nazywanego Pielgrzymką Zaufania przez Ziemię. W tym roku miejscem spotkania była Estonia. Do Tallina przejechało kilka tysięcy młodych ludzi, nie tylko z Europy. Była wśród nich także Beata Sylwestrzak.
Polacy zawsze licznie bardzo uczestniczą w tych spotkaniach europejskich. Brat Marek Stese w tym roku w Tallinie też stanowili największą grupę. Ponad 1000 osób z Polski przyjechało. W sumie było tutaj 3500 uczestników, więc no 1/3 co najmniej to byli Polacy. Więc widać, że proporcjonalnie jakby do sytuacji obecnych Polacy są zawsze w czołówce, jeśli tak można powiedzieć. A w tej grupie są też i poznaniacy. Wielu z nich pomaga nam. No jest kilka osób, które bardzo są sprawne w tym przekazie medialnym, ale też spotkanie dla Polaków było organizowane takie tradycyjne, prawda, w czasie spotkań europejskich zawsze się wszyscy też spotykamy razem. To spotkanie też młodzi wspólnie z młodymi z innych miast Polski przygotowali.
Jak brzmi tytuł listu brata Matthew? Czym się zainspirował, żeby go napisać?
List brata Matthew, naszego nowego przeora, nosi tytuł Nadzieja ponad wszelką nadzieję. Brat Matthew spotykał się z młodymi ludźmi z różnych krajów, z Libanu, z Ukrainy oczywiście, z młodymi Afrykańczykami rozmawiał. Te spotkania były dla niego bardzo ważne, bardzo go poruszyły, bo spotkał młodych ludzi, którzy żyją w sytuacjach, które znamy z mediów, z wiadomości, nieraz bardzo trudnych sytuacjach i u tych młodych ludzi odnajdywał zawsze jakąś wolę walki, wolę angażowania się. No właśnie taką nadzieję, ponad wszelką nadzieję, nadzieję w sytuacjach, w których tak po ludzku nadziei nie ma.
A skąd czerpią tą nadzieję mimo wojny?
Młodzi ludzie, z którymi brat Matthew rozmawiał, to byli młodzi chrześcijanie, ale także muzułmanie. I oni tę nadzieję, właśnie taką ponad wszelką nadzieję, oni czerpią ze swojej wiary oczywiście. Spotkanie takie jak to w Tallinie, ono pomogło, myślę, młodym ludziom dostrzec dobrze, lepiej swoją sytuację i może troszkę bardziej zbliżyć się do tych rówieśników, którzy właśnie żyją w takich sytuacjach zupełnej niepewności. Myślę, że tutaj była taka mobilizacja do tego, żeby tym, co mamy, pomagać innym i nieść no, pomoc materialną, ale też i duchową. Młodzi z Ukrainy czy z Bliskiego Wschodu no, potwierdzili, jak ważna jest właśnie taka dobra myśl, obecność, nawet zwyczajna obecność i pamięć o nich.
Czym jest nadzieja, o której mówi brat Matthew w liście?
Nadzieja to jest takie spojrzenie na przyszłość z perspektywy właśnie naszej chrześcijańskiej. Nazywam się Antonina i jestem z Gdańska. Też takiej właśnie jedności, którą próbujemy tu budować w Teze.
Nadzieja to jesteśmy też my, młodzi. Jestem Ola i jestem z Juszkowa, którzy będą dawać właśnie tą przyszłość tak naprawdę całemu naszemu narodowi, czy w ogóle światu. I dzięki temu, że my też jesteśmy w jakiś sposób ukształtowani, tak będzie wyglądać nasza przyszłość, więc nadzieja też jest bardzo ważna w tym wszystkim.
Myślę, że nadzieja to jest coś, co nas przytrzymuje przy życiu. Mam na imię Ola i jestem z Gdańska. Dla nas myślę, że jest to takie słowo Boże i ta droga, którą chcemy kroczyć razem z Chrystusem.
Czy Estończycy potrzebowali wiary chrześcijan z całej Europy, wiary Polaków?
Myślę, że tak i myślę, że jak zawierzą się Panu Bogu i będą kroczyć Jego ścieżką, będą ufali przede wszystkim, że będzie dobrze, to tak będzie.
Z tego, co się dowiedziałyśmy, to większość Estończyków jest jednak niewierząca. To faktycznie byli trochę tacy introwertyczni i zamknięci, aczkolwiek było widać takie też trochę wyjście w naszym kierunku. Tutaj ludzie na mieście zawsze byli mili. Może to jakieś te całe tezy, które tutaj się odbyło, wpłynie jakoś na ich życie i taką w sumie mamy nadzieję.
Księdza parafia przyjmuje pielgrzymów. Czy rodziny tutejsze są otwarte na pielgrzymów, na to, co się działo w tych dniach w Tallinie podczas europejskiego spotkania młodych?
Jeżeli chodzi o naszą parafię, przyjęliśmy około 150 młodych. Ksiądz Tomasz Materna, proboszcz katedry katolickiej w Tallinie. Około 50 osób mieszka w rodzinach i reszta około 100 osób w szkole, tutaj w pobliżu naszego kościoła. No jeżeli chodzi o taką otwartość, no to spodziewaliśmy się, że będzie więcej jakby odpowiedzi na to zaproszenie do przyjęcia młodych, ale tutaj no, niestety też wychodzi ta brak otwartości Estończyków, taki indywidualizm, ale mimo wszystko no, jesteśmy wdzięczni tym rodzinom, które przyjęły właśnie osoby pod swój dach.
Czy pielgrzymi przyjechali tutaj, żeby zaczerpnąć ze źródła, czy jednak przekazać to źródło?
Według mnie tak, no, teza sama w sobie jest takim źródłem, z którego można czerpać. Myślę, że miejsce organizacji to nie jest aż takie ważne, ale z drugiej strony dla nas to jest bardzo ważne, że młodzież przyjechała do Estonii, aby dawać świadectwo wiary, ponieważ no, tego nam potrzeba, że miejscowi ludzie zobaczyli, doświadczyli tego, że wiara nie jest tylko sprawą indywidualną, albo że wiara jest niepotrzebna, a wielu tak tutaj sądzi, tylko że naprawdę wiara daje radość, daje nadzieję i nadaje życiu sens.
A jak odkrywają Estończycy wiarę?
Czasami jest tak, że jedno zdanie, czy jakiś gest może kogoś przekonać do tego, żeby jakoś utwierdzić się w wierze, czy żeby przyjąć wiarę. No tutaj sytuacja religijna w Estonii nie jest dobra, ponieważ około 70% populacji to są osoby, które nie należą do żadnej religii. Ciężko powiedzieć, że są niewierzący, ponieważ jak rozmawiam tutaj ze Estończykami, to zazwyczaj czują, że jest coś wyżej. Nie? To nie jest taka obojętność, czy odrzucanie całkowite duchowości. W latach 80. do kościoła katolickiego przyszło sporo ludzi kultury. Odkryli wiarę przez muzykę. Niektórzy opowiadają, że jakoś przypadkowo przyszli i weszli do naszego kościoła, widzieli drzwi otwarte, wejdę, zobaczę i powiedzieli, no zostaję, to jest mój dom, ja tu zostaję. I faktycznie później przyjęli chrzest, są katolikami. Także naprawdę takie historie wzruszające, które pokazują też taką głębię, wrażliwość Estończyków.
A kolejne już 48. Europejskie Spotkania Młodych odbędzie się pod koniec grudnia, tym razem w Paryżu.
Thank you.
Od stuleci żyją z nami, a może raczej obok nas. Przez lata naszej wspólnej i trudnej historii narosło wiele mitów i nieporozumień. Warto chociażby wiedzieć, że autorem pierwszego słownika języka polskiego z początku XIX wieku był Samuel Bogumił Linde, wyznania ewangelicko-augsburskiego. Przenosząc się w nasze czasy, odwiedzamy teraz poznańską parafię tego właśnie wyznania, a z księdzem Marcinem Kotasem rozmawia Grażyna Wrońska.
Przejeżdżając ulicą Grunwaldzką widzimy piękne drzewa, no w tej chwili bezlistne, i park, który kiedyś był cmentarzem. A tu właściwie w pobliżu były nawet dwa cmentarze ewangelickie.
Parafii świętego Pawła i świętego Łukasza, które właśnie na przełomie XIX i XX wieku w tym miejscu założyły piękne nekropolie.
Po nich nie ma śladu, jest tylko cmentarna kaplica, widoczna z okien tramwaju.
I to w zasadzie jest taki ostatni świadek tamtych czasów, tamtej historii, ta właśnie kaplica, która jest w dyspozycji parafii ewangelicko-augsburskiej, naszej parafii, a obecnie użytkuje tę kaplicę ewangeliczny kościół reformowany.
A ten park ma imię bardzo zasłużonego księdza.
To prawda. W 2000 roku Rada Miasta Poznania na wniosek Rady Parafialnej, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu, zdecydowała się nadać temu miejscu imię księdza Gustawa Manicjusa, pierwszego proboszcza polskiej parafii ewangelicko-augsburskiej.
Ten urząd objął 100 lat temu.
W 2024 poznańscy luteranie przeżywali przepiękny jubileusz stulecia wprowadzenia księdza Gustawa Manicjusa w urząd pierwszego proboszcza parafii.
Był człowiekiem zasłużonym nie tylko dla swych współbraci, prawda?
Była to niezwykła postać. Warto tutaj przywołać kontekst tamtych czasów. Do roku 1918 w Poznaniu, jak i w Wielkopolsce, funkcjonuje w zasadzie jeden kościół ewangelicko-unijny, który był prawnie uznany przez ówczesną II Rzeczpospolitą. Natomiast wierni tego kościoła deklarowali pochodzenie niemieckie. I po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przybywali tutaj do Wielkopolski, do Poznania ewangelicy, Polacy, między innymi z Zaolzia, ze Śląska Cieszyńskiego, z Mazowsza, aby krzewić polskość po okresie zaborów. I proszę sobie wyobrazić, że ci ewangelicy byli niemile widziani w strukturach kościoła ewangelicko-unijnego. Stąd też pojawiła się i potrzeba, i chęć założenia parafii, polskiej parafii ewangelickiej, która będzie podlegała pod władze kościelne w Warszawie, i to był kościół ewangelicko-augsburski. I rzeczywiście to się wydarzyło w roku 1920.
Ksiądz Manicjus był także członkiem Związku Zachodniego.
Nawiązując jeszcze do wcześniejszej wypowiedzi, ksiądz Gustaw Manicjus, który pochodził z rodziny pastorskiej, bo zarówno ojciec, jak i dziadek byli duchownymi kościoła ewangelickiego, to były rodziny o takim silnym poczuciu patriotyzmu. I ówczesny zwierzchnik kościoła ewangelicko-augsburskiego, ksiądz biskup Juliusz Bursze, w mojej ocenie namawiał księdza Gustawa Manicjusa, żeby przyjął to zaproszenie do Poznania i tutaj startował, aby właśnie krzewić polskość. I między innymi to się przejawiło także w tym, że zaangażował się właśnie w działania w ramach Związku Zachodniego, co też oczywiście spotkało się, wiemy, z historii, z niechęcią.
Z represjami.
Z represjami, tak.
Bo przecież zginął śmiercią męczennika, tak jak wielu obywateli Poznania w Forcie VII.
Po 15 latach służby w roku 1939 ksiądz Gustaw, miesiąc po inwazji Niemiec na Polskę, zostaje aresztowany przez Gestapo, osadzony najpierw w więzieniu przy ulicy Młyńskiej i potem przewieziony do Fortu VII, gdzie ginie śmiercią męczeńską z rąk strażników końcem stycznia 1940 roku. To jest taki właśnie paradoks, bo wiemy, że rodzina księdza Manicjusa we wcześniejszych pokoleniach przybyła właśnie do Polski z Niemiec i z rąk nazistów, z rąk Niemców, za polskość, którą prezentował, za którą stał, zginął ksiądz Gustaw Manicjus.
Teraz już odchodzimy od tej kalki Niemiec luteranin, Niemiec...
Ewangelik Niemiec.
Tak. Właśnie.
Polak katolik.
A przecież było bardzo wielu ludzi tego wyznania, którzy czuli się Polakami.
Jeszcze sięgając wcześniej tutaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę dzieje reformacji w XVI wieku w Wielkopolsce, to możemy z całą stanowczością powiedzieć, że Poznań był kolebką polskiego luteranizmu, polskiego ewangelicyzmu.
Łukasz Górka, prawda?
Tak jest, oczywiście Łukasz Górka, Ród Ostrorogów i wiele innych postaci krzewiły właśnie tutaj polski ewangelicyzm w Wielkopolsce. No niestety czas zaborów nadał ewangelicyzmowi
piętno,
dokładnie tak, pruskiego, niemieckiego wymiaru. Dlatego też właśnie po odrodzeniu się Polski po 1918 roku tak ważne było, żeby ukazać, że luteranizm, ewangelicyzm nie ma tylko proweniencji niemieckiej, ale jak najbardziej od czasów reformacji także polskiej.
Musimy się uczyć tej historii.
To prawda. Musimy się uczyć, w szczególności mając na względzie zawiłości tutaj w naszym regionie, by przezwyciężać te stereotypy, że ewangelik to Niemiec, katolik to Polak. Dokładnie tak, bo nie jest to wszystko takie jednoznaczne i wcale nie takie proste, jakby się wydawało. Jednym z celów naszej działalności jest to, by promować wśród mieszkańców Poznania i naszego regionu muzykę protestancką. Dlatego też nasz kościół często jest gospodarzem przeróżnych koncertów. W okresie adwentowo-noworocznym i też epifanijnym staramy się również mieć to na względzie. Dlatego z wielką radością mogę zaprosić już do udziału w koncercie kolęd, który odbędzie się Święto Epifanii, czyli Święto Objawienia Pańskiego, mówiąc inaczej, Święto Trzech Króli, 6 stycznia o godzinie 17 w Kościele Łaski Bożej przy ulicy Obozowej 5, a podczas tego wieczoru wystąpi poznański chór chłopięcy pod dyrekcją Jacka Cykulskiego. Także niezwykłe przeżycie muzyczne. Chłopcy naprawdę robią dobrą robotę. Kościół jest wypełniony. Jest to niezwykłe przeżycie. Także serdecznie zapraszam. Oczywiście wstęp wolny. Będzie nam bardzo miło, jeśli będziemy się mogli spotkać także i w tym dniu.
Przypominamy adres. Kościół Łaski Bożej przy ulicy Obozowej w Poznaniu. O historii parafii mówił ksiądz Marcin Kotas.
Ciebie, chwalić Ciebie do stajenki, do Betlejem. Pasterz ojciec z garstką sianka zesłał Ciebie jak baranka. Klęczą stada, tyś baranek wszego świata. Świat upada na kolana, paść swe owce, paść swe stada. Skrzypeczki ci zagrają, Zbawiciela świata mają. Maleńkiego w górskim wichrze grajcie mu góralskie skrzypce.
Tegorocznych mecenasów Skarbów Słowa wyróżniło Archiwum Diecezjalne w Gnieźnie. To program, w którym prywatni fundatorzy pokrywają koszty konserwacji, naprawy starodruków i cennych dokumentów przechowywanych od wieków w gnieźnieńskiej katedrze. Jaki jest wkład mecenasów w ich ochronę, sprawdzał Rafał Muniak.
Mecenat Skarbów Słowa to ważny program ochrony zabytków piśmiennictwa przechowywanych w archiwum archidiecezji gnieźnieńskiej, mówi prymas polski arcybiskup Wojciech Polak.
Myślę, że najpierw jestem wdzięczny, że jest to długofalowy program, nie jest to jednorazowa akcja, ale jak wiemy już tutaj kolejne spotkanie i zachęta do tego, by można w ten sposób też uratować bardzo wiele cennych skarbów, zwłaszcza tych, które wiążą się z przechowywanymi starodrukami w naszym archiwum archidiecezjalnym, żeby podjąć ich renowację, żeby w ten sposób też przekazać dla przyszłych pokoleń. Dlatego każde wsparcie i każda osoba, która to dzieło chce wesprzeć, jest dla mnie takim znakiem nadziei. Bardzo więc dziękuję wszystkim mecenasom z przeszłości za to dobro, które otrzymujemy, by kompetentnie, by profesjonalnie przekazać i zachować to dzieło dla przyszłych pokoleń.
Tegoroczny mecenat ocalił m.in. cenną pozycję dotyczącą szpitalnictwa w Gnieźnie z XVII wieku, mówi dyrektor archiwum ksiądz Michał Sołomieniuk.
Kolejny etap prac nad księgą wydatków Szpitala Świętej Marty z Gniezna. Chcemy jak najszybciej zakończyć te prace, one już trwają od pewnego czasu.
O czym mówi ta księga, która teraz jest właśnie zakonserwowana?
Ona pokazuje, jak funkcjonował szpital w okresie nowożytnym w Gnieźnie. Szpital już zupełnie nieistniejący, pokazuje to troskę Kościoła o ludzi samotnych, chorych, bezdomnych, gdyż te szpitale były swego rodzaju hospicjami. A więc pokazuje, że choć organizacja Caritas nie ma tak długiej metryki, to jednak troska o potrzebujących stale towarzyszy Kościołowi przez wieki, również w naszym mieście. Dzięki mecenatowi Skarbów Słowa propagujemy samo nasze archiwum i jego potrzeby konserwatorskie, a cieszymy się, że do grona mecenasów trafiają coraz to nowe osoby, ale mamy też takich mecenasów, którzy po raz kolejny stają się naszymi darczyńcami. Cieszymy się, że ktoś, kto na przykład rok czy dwa lata temu dołączył do tego grona, ponownie się pojawia i ponownie jest darczyńcą. Nie starczy mi życia zawodowego w archiwum, żeby wszystko poddać konserwacji, dlatego że na przykład czekają na przygotowanie konserwatorskie do digitalizacji muzykalia XVIII-XIX wieczne. Mamy nadzieję, że ten program ruszy w następnym roku i to będzie wielki etap w konserwacji tego, co może się rozpaść, bo papier XIX-wieczny jest bardzo słaby.
Do grona tegorocznych mecenasów Skarbów Słowa dołączył przedsiębiorca z Kostrzyna, Igor Pen.
Postanowił, że muszę tym ludziom pomóc, muszę. Był bardzo zachwycony tym wszystkim, tą robotą, tą zasięgą roboty.
Postanowił pan ocalić te
no oczywiście, tak,
polskie, tak?
Tak. Dlatego, że ja widziałem, ile to potrzebuje koszty, siły, wszystkiego, natchnienia. Postanowiłem pomóc i to może nie po raz pierwszy, a będę z możliwością jeszcze pomagać.
Warto być takim mecenasem?
Nie ma takiej odpowiedzi, warto. Ja chcę. Oczywiście, że warto.
Co dla pana oznacza właśnie ochrona tych zabytków piśmiennictwa polskiego?
Ochrona tej kultury, która była na tych ziemiach, jak żyli Żydzi i Polacy razem, jak to wszystko istniało. I to widać, można odczytać z tych dokumentów, które ja widziałem. Kiedyś ja pracowałem w Lwowie w restauracji Muzeum Architektury Narodowej i Ludowej. Byli mnie dostępne te archiwy, które byli tam. To było jeszcze w latach 70., w końcu 70., na początku 80. lat. Tam była wskazana historia, wszystko. I to, no, to samo ja odczułem tutaj. Zobaczył te rzeczy, które istnieli jeszcze setki lat temu.
Konserwacja i odnowa Skarbów Słowa jest niezwykle pracochłonna i długotrwała, mówi konserwator Marzena Szczerkowska.
Sam dokument pergaminowy nie był aż tak bardzo zniszczony. On był zanieczyszczony, zabrudzony. Było widać na nim ślady złożenia tego dokumentu, ale to też jest cenne i istotne i nie należy tego maksymalnie rozprostowywać. Bardzo zniszczona pieczęć woskowa była i pieczęć woskową trzeba było zaimpregnować. Nie można było robić rekonstrukcji, tylko zastosowano metodę zachowawczą. impregnowano strukturę pieczęci, dlatego że większość pieczęci w dokumentach pergaminowych tutaj w Gnieźnie, w archiwum, jest zaatakowana przez różne szczepy grzybów. I tę sprawę badał Toruń, Instytut Konserwacji. No i trzeba było wydezynfekować pieczęć, żeby dalej nie postępowało to zniszczenie. I te grzyby spowodowały rozwarstwienie pieczęci. Ona wygląda jak ciasto francuskie. I dlatego trzeba było stosować impregnację. Również były zniszczone sznury jedwabne, poprzerywane, przecierane, także trzeba było też to wzmocnić, uzupełnić. I podstawową sprawą było przygotowanie dobrego opakowania. Także trzeba było przygotować pudło łącznie z taką kształtką ujmującą pieczęć, żeby to było bezpieczne i żeby można było bez żadnych uszkodzeń bezpiecznie udostępnić obiekt.
Jak długo trwała taka renowacja takiego dokumentu?
Znaczy przez 2 miesiące trwała ta praca, ale ja myślę, że to jest sprawa bezcenna, ponieważ jest to jedyny, wyjątkowy, unikatowy dokument i on właściwie jest jednym z nielicznych świadków narodzin naszego królestwa, początków powstawania. Jest to bardzo znaczący ślad historyczny.
W czasie sesji mecenatu Skarbów Słowa wyróżniono osoby lub instytucje wspierające akcję w ostatnim czasie. Księdza Dariusza Wesołka z Bydgoszczy, Igora i Marinę Pen z Kostrzyna oraz po raz drugi Wielkopolską Izbę Gospodarczą. A na konserwację czekają cały czas liczne dokumenty, na przykład muzykalia z XVIII i XIX wieku. Dziś w czytaniach piękny literacki fragment Ewangelii komentuje dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani, dzisiaj zaczniemy od Starego Testamentu. W Księdze Wyjścia czytamy, że podczas wędrówki Izraelitów przez pustynię do ziemi obiecanej towarzyszył im namiot spotkania. Było to miejsce obecności Boga, miejsce modlitwy, jak sama nazwa wskazuje, spotkania z samym Bogiem. Do tego namiotu wchodził Mojżesz, aby w imieniu ludu rozmawiać z Bogiem. Przebywał w nim także Jozue, sługa, a potem następca Mojżesza. I prosty namiot spotkania znajdujący się poza obozem Izraelitów z czasem przekształcił się w tak zwany przybytek, zbudowany ściśle według precyzyjnego opisu, który Mojżesz otrzymał od samego Boga na górze Choreb. Hebrajskie słowo oznaczające przybytek, mishkan, pochodzi od czasownika, który oznacza m.in. zatrzymać się, zabawić w jakimś miejscu, ale także mieszkać w namiocie, ale także mieszkać w jakimś trwałym miejscu w domu. I mówię o tym dlatego, ponieważ dzisiejsze czytania mają w sobie ten rdzeń związany z zamieszkaniem. W psalmie słyszymy w refrenie, że słowo wcielone wśród nas zamieszkało. Czytanie z Księgi Mądrości Syracha, pierwsze czytanie, mówi nam, że mądrość zamieszkała, rozbiła namiot w Jakubie, pomiędzy swoim ludem. Badacze Pisma Świętego zauważają, że między innymi ten fragment z Księgi Mądrości Syracha był inspiracją do napisania słynnego prologu Ewangelii Świętego Jana, hymnu o Słowie, o Logosie, który czytamy także w dzisiejszej liturgii mszy świętej. Wracamy po raz kolejny do tego pięknego tekstu. Boża mądrość w takim starotestamentalnym znaczeniu oznaczała prawo Boże, otrzymane przez Mojżesza. To prawo, które wyszło z ust Najwyższego, było mądrością, która zamieszkała pomiędzy ludem. Natomiast kiedy czytamy prolog Ewangelii Świętego Jana, kiedy zaglądamy do tego przepięknego, także pod względem literackim tekstu, to wchodzimy jeszcze głębiej w tajemnicę Boga. Święty Jan jakby rozwijał ten motyw zamieszkania Boga pośród ludzi. W oparciu o swoje spotkanie z Jezusem, odwiecznym Słowem Ojca, mówi o tym, co wydarzyło się za Jego życia, co oglądały Jego oczy, czego dotykały Jego ręce. Słowo stało się ciałem i zamieszkało pomiędzy nami, lub jak można tłumaczyć bardziej dosłownie, rozbiło namiot pomiędzy nami. Namiot to jest oczywiście jakieś przejściowe mieszkanie, zarówno tak było w starożytności, jak i dzisiaj. Może być symbolem też chwilowego zamieszkania w jakiejś ziemi, która nie jest naszym trwałym domem. Starożytni Izraelici w swojej podróży do ziemi obiecanej mieszkali w namiotach. Nie byli u siebie. Oni szli w poszukiwaniu swojego właściwego domu, trwałego miejsca zamieszkania. Bez wątpienia to jest też opis takiej kondycji każdego z nas, naszego życia, tego bycia na tym świecie, który jest właśnie tymczasowy. My czasem zapominamy o tym, kiedy zadomowimy się na dobre w jakimś miejscu, kiedy jest nam dobrze i wygodnie. Łatwo wtedy zapomnieć, że my tutaj nie jesteśmy w ziemi obiecanej, że to wszystko, co oglądamy, jest tymczasowe, przejściowe. Czasem ten świat nam bardzo skutecznie i nawet czasem brutalnie niestety przypomina, że to nie jest ziemia obiecana, tylko jest to w jakimś sensie kraina nawet wygnania, kraina poszukiwania, czy też podróżowania do tego właściwego domu, trwałego miejsca zamieszkania. Nazywam też to nasze doczesne doświadczenie krainą wygnania, bo sądzę, że to odzwierciedla głęboki sens tego, co się stało z człowiekiem po grzechu. Czytamy, że został wygnany z raju. Ta ziemia nie jest rajem, ponieważ człowiek zdecydował się żyć po swojemu, a nie według mądrości Boga. Tak naprawdę to człowiek sam postanowił zamieszkać w tej krainie wygnania, odwracając się od Boga. Człowiek, kiedy jest oddalony od Boga, doświadcza w pewien sposób wygnania, bycia nie u siebie. Dzisiejsze słowo opowiada nam tę wspaniałą historię o tym, jak fascynująca jest miłość Boga do człowieka. On ugania się z wiadomych tylko Jemu powodów za swoim stworzeniem, które nie jest Mu wierne, które ucieka, które ciągle próbuje sobie wybudować swoją własną przestrzeń wolności. Niestety często są to tylko nietrwałe atrapy. Bóg rozbija namiot wszędzie tam, gdzie jesteśmy. W ziemi naszego wygnania, w ziemi naszego grzechu, bo nie chce, abyśmy na tym wygnaniu pozostali zupełnie osamotnieni. Mówiąc językiem Księgi Rodzaju, wychodzi z raju za nami i chce nam nieustannie przypominać o drodze, którą zmierzamy. Jakby powtarzał: wracaj do domu, dziecko, pamiętaj, skąd jesteś. Jezus, jednorodzony Syn Ojca, wyszedł ze swojego domu, z nieba, aby nas do tego swojego domu, który jest także naszym domem, przyprowadzić z powrotem. W tej drodze Bóg chce nam towarzyszyć, chce mieszkać z nami w naszym wygnaniu, w naszej pustyni i w naszym doświadczeniu życia skażonego grzechem, bo jest Emmanuelem, tym, który nigdy nie porzuca człowieka, bo Jego miłość jest niepojęta, bo Jego miłość nie zna granic. Życzę Wam dobrego jeszcze świętowania, przeżywania radości, przyjścia Pana Boga do nas, świąt Bożego Narodzenia. Niech ta radość Wam zawsze towarzyszy. Z Panem Bogiem.
My również życzymy Państwu jak najdłuższego utrzymywania świątecznego ducha, a także wszystkiego dobrego w nowym roku. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Mówimy do usłyszenia już za kilka godzin między 6 a 8 rano. Specjalne wydanie Między Niebem a Ziemią w uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli popularnych Trzech Króli.
Między Niebem a Ziemią.